przy mikrofonie ojciec Marcin. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja. Zapraszam na program Szukając Słowa Bożego, a gościem naszej audycji jest ksiądz dr Marek Raszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku. Moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej oraz proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. Pozdrawiam serdecznie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Czytania, które dziś będziemy rozważać, to są następujące. Druga Księga Królewska, 5 rozdział, wersety od 14 do 17, następnie drugi list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 8 do 13 oraz Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 11 do 19. Na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszelkie potrzebne łaski.
Święty, przyjdź w dzień i w noc, bądź obok mnie, daj radość mi i pokój. Duchu Święty, przyjdź, swe ręce weź mój młody wiek, bądź wiary mej opoką. Duchu Święty, przyjdź, daj miłość mi wytyczce, chcę być Twym niewolnikiem. Duchu Święty, przyjdź, to pomóż mi w tym świecie złym i bądź mym przewodnikiem. Otocz mnie miłością, pod Twym okiem muszę żyć. Opiekuj się moją młodością, za Twoim głosem chcę iść. Duchu Święty, przyjdź, dzięki mam, bądź obok mnie, daj radość mi.
Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Ten psalm staje przed nami niczym złota nić, łącząca czytania tak Starego, jak i Nowego Testamentu. Można powiedzieć, że dzięki temu radosnemu hymnowi to, co stare, przenika się z nowym i wszystko staje się bardziej jasne i klarowne. Ten jakże wymowny w swojej treści psalm 98 staje się zatem mottem, takim złotym kluczem otwierającym szkatułę Słowa Bożego, które, jak często mawiał błogosławiony Jan Paweł II, jest nam zadane na ten czas. Pochylamy się zatem z wiarą, pokorą i dziękczynieniem nad Biblią, nad słowem życia, nad okruchem chleba, które ma moc przemienić naszą codzienność. Syryjczyk Naaman i 10 trędowatych na pograniczu Samarii i Galilei, wszyscy oni zostali uwolnieni od swojej choroby, która czyniła ich nieczystymi w oczach ludzi i świata. Trąd bowiem, którym byli zarażeni, dotykał nie tylko ich ciał, lecz także dusz. Człowiek jest całością, dlatego współcierpi w nim wszystko, i to, co cielesne, i to, co duchowe. Trąd duszy to grzech niewiary w to, że Bóg kocha, że może oczyścić, zmienić. To przekonanie, że nasze grzechy nie zostaną zapomniane. To danie wiary pod szeptą szatana, przeciwnika Boga, który zapewnia: niechybnie umrzesz z powodu swej nieczystości. Jezus dziś mówi do każdego z nas coś innego. Twoja wiara cię ocaliła. Uwierz, zaufaj. Powierz się, aby wzrosło w tobie przekonanie, że Jezus jest Bogiem, który nie pamięta o ludzkich grzechach i dochowuje wierności. Rzućmy się w przepaść Jezusowej miłości, w Jego ramiona. Wsłuchajmy się zatem w głos Boga, który pragnie do nas przemawiać z kart Pisma Świętego. Drugiej Księgi Królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 7 razy w Jordanie według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i zostało oczyszczone. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. Łaska, wdzięczność, dar wiary i życie z wiary nawzajem przeplatają się w rozważaniach przez nas, w rozważanych przez nas czytaniach z Pisma Świętego. Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej przypomina zdarzenie z Naamanem, Syryjczykiem, którego prorok Elizeusz uzdrowił z trądu. Bóg posłużył się tym cudem, aby objawić poganinowi i powołać go do wiary. Uległy łasce, odpowiada nawracając się wewnętrznie i wyznając to głośno, że Bóg Izraela jest jedynym prawdziwym Bogiem. Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Następnie na znak wdzięczności składa dar prorokowi, który stał się narzędziem jego uzdrowienia. Prorok Elizeusz, w odróżnieniu od fałszywych proroków, nie był uzdrowicielem, ale narzędziem miłości w ręku Boga. Prawdziwie Boży człowiek, Elizeusz, jak każdy prawdziwy prorok, nie chce wykorzystać wdzięczności wierzących, daru Syryjczyka Naamana, by się wzbogacić lub stać się sławnym. Nie chce swoją osobą przysłaniać po prostu Boga. W pierwszym swoim przemówieniu w synagodze w Nazarecie Jezus przytoczył fakt uzdrowienia Naamana, Syryjczyka, jedynego uzdrowionego przez Elizeusza z pominięciem tylu trędowatych Izraelitów, by wykazać, że zbawienie jest przywilejem zastrzeżonym dla Żydów, lecz darem ofiarowanym wszystkim ludziom. Podobne wydarzenie będzie miało miejsce później, kiedy podczas ostatniej podróży do Jerozolimy Jezus uzdrowił 10 trędowatych, z których tylko jeden, cudzoziemiec, Samarytanin, powtórzy gest wdzięczności Syryjczyka Naamana i wraz ze zdrowiem fizycznym otrzyma dar zbawienia. Drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę, aż do więzów jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Panie, okazałeś swoje zbawienie. Wszystkie krańce ziemi ujrzały je. Takie słowa znajdujemy w cytowanym już wcześniej psalmie 98. Pismo Święte po wiele razy stwierdza, że dar wiary nie jest związany z żadnym narodem i z żadną sytuacją. Słowo Boże nie uległo skrępowaniu, mówi święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Nic nie może przeszkadzać Słowu Bożemu zapuścić korzeni nawet w sercach zdecydowanie dalekich od ludzi wierzących i wzbudzić w nich wiarę. Święty Paweł, apostoł narodów, stwierdza również o innym obowiązku życia z wiary. Uważać cierpienie, szczególnie to, które pochodzi z wierności Chrystusowi, nie za nieprzyjaciela, lecz za chwałę i pewny środek do wejścia w krąg zbawienia, czy w krąg zbawionych. Nauka to zasługująca na wiarę, jeżeliśmy z Nim współumarli, wespół z Nim żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Niech te słowa pełne nadziei przenikną nasze poranione dusze i serca i skłonią nas do dziękowania Bogu za wszystko, co od Niego otrzymaliśmy, a to dokonuje się najpełniej w Eucharystii. Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Gdzie jest dziewięciu? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jezus chce nam zaserwować kolejną poradę z zakresu dobrego wychowania i towarzyskiej ogłady. Pamiętaj o wdzięczności. Niewątpliwie mistrz z Nazaretu ma rację. Poczucie wdzięczności jest wyrazem nie tylko dobrych manier, savoir-vivre, ale i wielkości człowieka, jego bezinteresowności i szlachetności. Wdzięczność jest człowiekowi niezbędna, bez niej grozi nam kompletne zdziczenie we wszystkich wymiarach codziennego życia. Świadomie używam tu słowa zdziczenie. Bez wdzięczności nie ma bowiem miłości, poświęcenia, bezinteresowności. Albowiem wszystko to opiera się na darze, a dar jest tam, gdzie nie ma pieniędzy, zysku, zapłaty. Biedny jest człowiek, który uważa, że wszystko jest handlem, że za wszystko trzeba płacić. Biedny jest ten człowiek, który zawsze domaga się dla siebie zapłaty i sam skrupulatnie reguluje swoje rachunki. Wielu jest takich, którzy nie chcą zaciągać żadnych zobowiązań ani długów wdzięczności, gdyż boją się bliższej więzi z drugim człowiekiem. Tacy ludzie zapominają jednak, że nie wszystko da się kupić za pieniądze, nade wszystko zaś miłość. Wielu jest też takich, którzy nie potrafią być wdzięczni innym, gdyż chcą chciwymi egoistami i sądzą, że wszystko im się należy za darmo, na mocy prawa i sprawiedliwości. Obojętnie jakby na to nie patrzeć, brak wdzięczności jest cechą, która degraduje człowieka i podkopuje fundamenty ludzkiego życia i świata. Często dziś asertywność myli się z arogancją i brakiem wychowania, zwłaszcza jeśli chodzi o ludzką wdzięczność. To samo dotyczy także Boga i naszych relacji z Panem Bogiem. Biada człowiekowi, który chciałby tu wprowadzić zasady kupna i sprzedaży, który chciałby z Bogiem handlować, zamiast zdać się na Jego łaskę, hojność i dar. Wbrew pozorom taka kupiecka postawa względem Boga jest bardzo często. Wynika ona z pychy, która domaga się, aby Bogu niczego nie zawdzięczać, aby nie być od Niego zależnym i za wszystko Mu zapłacić. Często źródłem takiej postawy jest fakt, że człowiek sam nigdy nie doświadczył bezinteresownego daru wypływającego z miłości, że za każdą rzecz lub uczucie musiał zawsze płacić lub zdobywać je własnym wysiłkiem. Takiemu człowiekowi obce jest poczucie wdzięczności. Nie wie on także, czym jest bezinteresowność i miłość. Trudno powiedzieć, co zaważyło w przypadku tych 9 uzdrowionych z rozważanej Ewangelii według relacji świętego Łukasza. Może tak bardzo byli zaślepieni swoim cierpieniem i pragnieniem zdrowia, że poza tym marzeniem niczego więcej nie widzieli, ani nie chcieli widzieć. Trudno ich za to winić, można tylko współczuć, że zapatrzeni we własne marzenia nie dostrzegli szansy, jaka się dla nich zrodziła, gdy spotkali Jezusa. Tak bywa, gdy człowiek spodziewa się tylko tego, co uważa, że mu się należy, lub że go na to stać. Nie potrafi przyjąć niczego, co jest darmowym darem i wypływa z łaski. W przypadku trędowatych tym nadprogramowym darem było zbawienie i łaska wiary. Tylko ostatni trędowat zrozumiał, co się tam naprawdę stało. Tylko on potrafił zobaczyć nie tylko to, co dostał, ale także i to, co naprawdę zostało dane, miłość. Pozostali skupili się na prezencie, jak małe dziecko, które dostało czekoladkę od kochanej mamy i szybko ucieka do kąta, aby ją samemu zjeść. To dziecko nie zauważyło matczynej miłości, a więc nie potrafiło jej przyjąć. Czy nie bywa tak z nami? Czy nie jesteśmy skupieni tylko na swoich pragnieniach i życzeniach, albo na sukcesach, które wciąż wypływają z łaski, to jednak przypisujemy je sobie? Czy zaślepieni tym wszystkim nie zapominamy o najważniejszym, o miłości Boga, który nam to wszystko daje? A ta miłość znaczy więcej niż wszystkie bogactwa świata, zaszczyty, tytuły. 10 zostało uzdrowionych, a podziękować przyszedł tylko jeden, i to cudzoziemiec, Samarytanin, znienawidzony przez Żydów. Jezus dziwi się niewdzięczności pozostałych. Wykorzystuje ten obraz, to wydarzenie, dla pouczenia, dla pokazania uczniom i przygodnym słuchaczom o potrzebie okazywania wdzięczności. Ona świadczy o duchowej kulturze człowieka i i otwarciu jego serca na nowe dary. Niewielu świadomie uczy się okazywania wdzięczności Bogu. Tymczasem jest to umiejętność nieodzownie potrzebna na drodze doskonalenia życia duchowego i religijnego. Pan Bóg pragnie, by człowiek nie tylko odkrywał wielkość otrzymanych od Niego darów, lecz również Jego dobroć i miłość, która objawia się przez udzielenie tych darów. Z tym, że to drugie odkrycie jest znacznie ważniejsze niż pierwsze. I znowu przykład z dzieckiem. Przecież w kontekście Słowa Bożego wszyscy jesteśmy dziećmi. Jezus, gdy chciał swoim uczniom bądź tłumom przekazać jakąś prawdę, zawsze stawiał dziecko na środku. Jeśli dziecko otrzymuje od mamy pięknego pluszowego misia i ucieka z nim do swego pokoju, by się bawić, to widzi tylko dar misia. Jeśli natomiast sadza misia na tapczanie, a samo rzuca się na szyję mamie, by jej podziękować za to, co otrzymało, widzi nie tylko dar, lecz dobroć i miłość matki. Ten skarb jest dla niego ważniejszy niż miś. Matka zaś cieszy się wrażliwością swego dziecka, które dorasta. Dostrzega, jak przez ten dar ich wzajemna miłość, relacja jeszcze bardziej się umacnia i gotowa jest w krótkim czasie przygotować dla dziecka nową niespodziankę. Przepraszam, że używam takich przykładów, lecz Pismo Święte posługuje się wieloma prostymi porównaniami, analogiami, aby uświadomić człowiekowi to, co ma być w jego życiu najważniejsze. Podobnie jest z wdzięcznością okazywaną Panu Bogu. Ten, kto umie dziękować, zbliża się do Boga i umacnia łączące go z Nim więzy. W życiu wewnętrznym, duchowym, gdzie chodzi o rozwój miłości Boga, wdzięczność stanowi fundament, podstawę. Bez wdzięczności o wędrowaniu ewangeliczną drogą wiary nie ma mowy, o czym przypomina nam Ojciec Święty Franciszek. Rozumieli to doskonale pierwsi chrześcijanie, którzy liturgię świętej ofiary nazwali dziękczynieniem, dziękowaniem Bogu, greckie słowo eucharystia. Oni wędrowali do ołtarza z codziennego życia, by brać udział w dziękczynieniu, w dziękowaniu, by spotkać się ze wspólnotą znającą wartość dziękczynienia. Jakże radosna atmosfera panuje wśród ludzi żyjących dziękczynieniem. Ile wśród nich pokoju i szczęścia. Chrześcijanie pierwszych wieków zdumiewali świat swoim optymizmem, powiem więcej, szokowali, wprowadzali swoisty happening, a źródeł tego należy szukać w opanowaniu przez nich sztuki dziękowania, dziękczynienia. Dziś ludzie nauczyli się narzekania i nawet wspólnoty chrześcijan. Gdyby im przy ołtarzu pozwolono mówić to, co myślą, to zamiast pieśni dziękczynnych, radosnych, śpiewaliby pieśń narzekania i ubolewania, jak Izraelici w niewoli babilońskiej. Z obfitości serca mówią usta. Narzekanie jest bardzo zaraźliwe i nie wymaga wielkiego trudu, by je opanować w stopniu najdoskonalszym. A to nam się udaje. Dziękczynienie jest trudniejsze, ale za to bardzo twórcze, kreatywne. Zatem narzekanie niszczy ducha, dziękczynienie go ubogaca. Sztuki dziękczynienia trzeba się uczyć w szkole Jezusa, do której należymy jako żywa wspólnota Kościoła. O tym zawsze mówię jako proboszcz swoim parafianom, ponieważ traktuję ich jak swoją rodzinę. W ciągu jednego dnia istnieją dziesiątki sytuacji, w których winno paść magiczne słowo dziękuję. Nie bójmy się tego słowa przekazać, zwłaszcza swoim najbliższym. Czasem można przebywać w rodzinie, w parafii, przez tydzień i nie usłyszeć ani razu słowa dziękuję. Dziś to słowo dziękuję chciałbym powiedzieć moim najbliższym, którzy mnie teraz słuchają. To małe słowo dziękuję, wypowiedziane sercem do żony, która podaje wyprasowaną koszulę, do męża, który naprawił kontakt elektryczny, do dziecka, które przyniosło ze sklepu artykuły spożywcze, do matki, gdy nalała na talerzyk zupę. Wyzwala z serc dobroć. Ten, komu podziękowano, widząc, że inni dostrzegają tego, jego trud, pracę, jest gotów czynić jeszcze więcej dobra. Ale i odwrotnie. Ten, kto umie dziękować, nie poprzestaje tylko na słowach, lecz stara się swoją dobrocią odwzajemnić dobroć mu okazaną. I tak Królestwo Boże mamy na ziemi. Już ewangeliczna proporcja 1 do 10 mówi do 9 mówi o tym, że niewielu ludzi w czasach Jezusa umiało dziękować. Nie należy się dziwić, że dziś ta proporcja wygląda podobnie. W programach szkolnych i katechetycznych nie wprowadzono systematycznej pracy, by uczyć się wdzięczności, by uczyć jej. Uczą się tej sztuki jedynie ci, którzy szukają wielkich wartości. Ci nie zatrzymują oczu na darach, jakie mają w ręku, lecz cenią to, co otwiera serca, co łączy je ze sobą. Wiedzą, że dla ich dobra nie wystarczy dostrzegać daru, lecz trzeba dostrzegać ich dawcę. Spróbujmy w najbliższym czasie przynajmniej kilka razy podziękować ludziom za gest ich dobroci, a wieczorem Panu Bogu za ogrom otrzymanych od Niego darów. Ktoś mógłby teraz powiedzieć, a szczególnie z moich kolegów biblistów, że biblijne rozważania przerodziły się w życiową praktykę. Proboszczowskie praksis. Zawsze zastanawiałem się, czy jestem księdzem, naukowcem. Ale i to jest mi dane. Zawsze zastanawiałem się, w jaki sposób podchodzić do tekstu Pisma Świętego, czy jako znawca słówek, form hebrajskich i greckich, czy takie literalne podejście, które nam biblistom niestety grozi, zatrzymywali się na akcencie, na poprawnej końcówce, sufiksie, prefiksie? Czy to zbawia człowieka? Czy to człowieka przemienia? Czy tak ma wyglądać nasze przepowiadanie? Ale przejdę do meritum rzeczy. Wdzięczność jest znakiem mądrości. Tylko człowiek mądry potrafi właściwie ocenić wielkość otrzymanego daru i dobroć dawcy. Dlatego tylko człowiek mądry rozumie wartość wdzięczności jako odpowiedzi na otrzymany dar. Zestawiając w Ewangelii jednego wdzięcznego z dziewięciu niewdzięcznymi, musimy pamiętać, że zestawiamy mądrego z dziewięciu, którym mądrości zabrakło. Biblia, kochani słuchacze, nie bawi się w ugrzecznione konwenanse. Roztropny, nieroztropny. Nazywa wszystko po imieniu. Mądry, głupi. Wiemy jednak, że chodzi tu nie o zestawienie ze sobą trędowatych, których uzdrowił Jezus, lecz o zestawienie nas z nimi. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy nasza wdzięczność jest znakiem mądrości. Czy podziękowaliśmy matce za miesiące ciąży, strach porodu, tysiące godzin troski o nas, gdy byliśmy chorzy? Czy podziękowaliśmy ojcu za trud pracy, zapewnienie środków do życia całej rodziny? Czy podziękowaliśmy za ich wspólne wysiłki wokół naszego wychowania i wykształcenia? Czy dziękujemy rodzeństwu? Czy jesteśmy wdzięczni nauczycielom, wychowawcom, katechetom za ich trud i bezinteresowność, za zdarte gardło i potargane nerwy? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za życie, za zdrowie, za oczy, za bijące serce, za wiarę? Czy jesteśmy wdzięczni? Jeśli tak, to znaczy, że jesteśmy mądrzy, a przynajmniej tej mądrości się uczymy. Bo tylko głupi bierze i nie dziękuje. Chowa się jak dziecko w kącie. Mądry wie, że wdzięczność jest najskuteczniejszą prośbą o dalszy dar. Tej mądrości uczy nas Chrystus, wychwalając wdzięczność uzdrowionego z trądu Samarytanina.
Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem jest ksiądz dr Marek Graszewski, wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie i we Włocławku, moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II diecezji włocławskiej, a także proboszcz parafii Chrystusa Króla we Włocławku. I dzisiaj rozważaliśmy, w dalszym ciągu rozważamy, ale już chcemy z Państwem to robić, następujące czytania. Druga Księga Królewska, 5 rozdział, 14 werset do 17. Drugi list do Tymoteusza świętego Pawła, oczywiście. Drugi rozdział, wersety od 8 do 13 i Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 17, wersety od 11 do 19. Zapraszamy Państwa do naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i za granicę 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Cieszyna. Mam takie pytanie. Rzekł Jezus, idźcie, pokażcie się kapłanom. No więc oni szli i powiedzmy w pewnym sensie można powiedzieć, że byli posłuszni temu. Jeden wrócił, ale niejako wbrew temu powiedzmy poleceniu. Znaczy, mi się taka przypomina sytuacja, jak kiedyś w kaplicy studenckiej. Już pasterz wycierał podłogę, ja wszedłem i mówię, że będę wycierał. On mówi, nie, to ja dla zdrowia, coś takiego. No więc też potem kiedyś mówił, że należało powiedzmy wyrwać szmatę, coś takiego, więc należy przymuszać. Znaczy, czy w ogóle, jeżeli jest jakieś właśnie polecenie, no to należy się go nie ściśle trzymać, tylko jednak pomyśleć o tym, że trzeba powiedzmy no zastosować coś, co wynika z miłości, tak. Tak teraz rozumiem. Proszę o wyjaśnienie. Dziękuję.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Dziękuję panu Krzysztofowi za to świadectwo i to pytanie. I chciałbym jedynie tutaj dopowiedzieć, że Jezus uzdrawiając człowieka, uzdrawiał jego duszę i ciało. Cały człowiek jest istotą integralną, składającą się ze sfery duchowej i cielesnej. I to uzdrowienie fizyczne miało być udowodnione przez kapłanów, którzy byli stróżami prawa. Natomiast oprócz tego daru, który otrzymali uzdrowieni, tych 10, tego fizycznego daru, otrzymali oni dar wiary, uzdrowienia w wierze. I Jezus do tego jednego Samarytanina po uzdrowieniu, kiedy ten przychodzi i oddaje mu chwałę, dokładnie tam jest użyte słowo prostkinesis, upadł mu do nóg, czyli oddał chwałę Bogu, Jezusowi jak Bogu. Dla Samarytanina on nie był zwykłym uzdrowicielem i wiedział, że od tego Jezusa, Boga człowieka, otrzymał oprócz zdrowia fizycznego, także dar wiary. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Na wieki wieków.
Chciałam się zapytać o taką rzecz, bo ksiądz mówił, że świeccy narzekają, ubolewają zamiast dziękować, ale Kościół naucza, że trzeba cierpieć. Więc są tacy katolicy, którzy po prostu tym narzekaniem demonstrują, że oni cierpią właśnie, że tym cierpieniem do zbawienia zdążają. A Jezus III nie kazał cierpieć, tylko uzdrawiać. I to wyraźnie pisze u Marka 16:18. Chciał mieć wszystkich zdrowych. I z gniewem patrzył na tych, którzy mu zabraniali tego. Więc pewnie z gniewem patrzy teraz też na tych, którzy każą cierpieć, zamiast ludziom dawać to zdrowie, tak jak on to polecił. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy, pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję pani Krystynie.
Ksiądz doktor.
Ja jedynie, bo do końca tam nie rozumiem tego zestawienia cierpienie, o co w tym pytaniu dokładnie chodziło. Ja jedynie tylko chciałbym odróżnić, że w chrześcijaństwie, w duchowości, w życiu wewnętrznym jest różnica między cierpieniem ze względu na Jezusa Chrystusa, a cierpiętnictwem, które jest tylko takim zewnętrznym biadoleniem, jest ogromna różnica. Ja nie mówię tylko, że świeccy narzekają. Każdy człowiek narzeka. Ja też. Narzekam, biadolę, użalam się Panu Bogu. To jest wpisane w nasze życie. Tylko my musimy nad tym pięknie pracować. Na tym polega życie i wzrost duchowy. Dziękuję.
Bardzo proszę. Halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus Ewangelii.
Na wieki wieków.
Mnie zainteresowała w Ewangelii to stwierdzenie Jezusa, twoja wiara cię uzdrowiła, a pozostałych trędowatych co uzdrowiło? Tak przewrotnie zapytam.
Pani Ewo, bardzo dziękuję.
Dziękujemy za to pytanie.
Dziękuję bardzo. Takie
ksiądz dr Marek Groszewski.
Mądre. Twoja wiara cię uzdrowiła. Oni zawołali na Jezusa, bo każdy trędowaty, kiedy zobaczył człowieka zdrowego w Izraelu, musiał wołać, bo był chodzącym grobem, gnijącym grobem. Za życia umarł dla Izraelitów. I on wołał, nieczysty, 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 i nikt nie mógł się do niego zbliżyć. Taki trędowaty był podobny do pobielanego grobu. W Izraelu nie było takich grobów jak u nas na naszych cmentarzach, tylko były to groby wykute w skale, które były pomalowane albo pokryte białym wapnem po to, aby w słońcu były widoczne z daleka, bo tam była nieczystość. Podobnie było z człowiekiem trędowatym. Dlatego też ci trędowaci zaczęli głośno wołać: Jezusie, ulituj się nad nami. I to ich Jezus ulitował się i to ich uzdrowiło. Natomiast dla zewnętrznego znaku, dla szacunku wobec prawa żydowskiego, bo Jezus sam o sobie mówi, że nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. To, że odesłał tych trędowatych do kapłanów, aby oni potwierdzili ich zdrowie, to jest szacunek dla prawa Bożego, żydowskiego. Bo Jezus przyszedł to prawo wypełnić. Ale ten jeden chciał ukazać, że to zbawienie, ten szacunek wobec prawa nie dotyczy tylko Żydów. Ale ten jeden Samarytanin, cudzoziemiec, znienawidzony przez Żydów, ten właśnie przychodzi, pada przed Jezusem i dlatego o nim Jezus mówi: twoja wiara cię uzdrowiła, idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. Ale ich wołanie pozostałych w pierwszym tym momencie uzdrowienia fizycznego, oni zauważyli tylko uzdrowienie fizyczne. Poszli, mieli pójść do kapłanów. Ale on jeszcze zauważył, ten Samarytanin, że coś jeszcze w jego życiu się dokonało. Oprócz zdrowia fizycznego, że otrzymał dar wiary. Dziękuję.
Kolejna osoba, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Elżbieta. Ja swoją refleksję nad rozważanym słowem na tą niedzielę nadchodzącą chciałabym zacząć od tego, że moja wiara jako dar i łaska od Boga, kiedy przyszedł taki moment, że zaczęła właśnie być pogłębiana przez też dar rozważania poprzez Słowo Boże, a więc to Słowo, które jest właśnie nieskrępowane nigdy i które jest wieczne. I kiedy zaczęłam odkrywać poprzez to Słowo tę prawdę właśnie, tą najwyższą, że Bóg jest miłością, bo to różnie w moim życiu było pojmowanie tego Boga po ludzku, tak przeze mnie, szczególnie w chwilach, kiedy cierpień było dużo, to przyjęłam też właśnie dar dziecięctwa Bożego, że Bóg mnie kocha jako dziecko Boże. I ta miłość się najbardziej objawiła właśnie poprzez Chrystusa, Jego życie, Jego naukę i Jego ofiarę, Jego zmartwychwstanie. I wtedy zrozumiałam, że Bóg mnie kocha, tak mnie upewnił właśnie ten fragment jeszcze z listu do Efezjan o tym tajemniczym planie zbawienia, że Bóg mnie kochał miłością odwieczną, bezinteresowną i bezwarunkową. I też wtedy tak zaczęłam myśleć, że to przecież to też nie jest tylko ten etap, tylko że ja na taką miłość mam odpowiedzieć, bo miłość nie jest tylko jednostronna, prawda? I no nie, wtedy takie to moje serce nie było gotowe, jak tu odpowiedzieć. I też taki przed moment właśnie, że zrozumiałam, że to też ma być miłość bezinteresowna i bez stawiania warunków Bogu. To jest bardzo, bardzo trudne. I właśnie wtedy też zrozumiałam ten dar, że ja przyjęłam dar dzieciństwa Bożego z wdzięcznością i z radością. A ta moja wdzięczność ma się objawiać właśnie w modlitwie, poprzez Eucharystię, poprzez sakramenty i oczywiście poprzez głoszenie właśnie nie tylko swojego świadectwa, co Bóg uczynił w moim życiu, ale w ogóle świadectwa o miłości Boga. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie i szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie Pani Elżbiecie za to piękne świadectwo i stwierdzenie, że to nie jest tylko pytanie zadawane wykładowcy, kapłanowi czy bibliście, ale przede wszystkim to ma być nasze dzielenie się Słowem Bożym niczym okruszyną dobrego, smacznego chleba. My wspólnie się dzielimy. My wspólnie mamy mówić do Biblii, a Biblia ma mówić do nas. To nie jest tylko analizowanie liczb, rozdziałów, słówek. Nie jest to pochwycenie kogoś na jakimś błędzie, jakiejś nieścisłości, które mogą się wkraść. I za to pokorne spojrzenie na Pismo Święte bardzo Pani dziękuję. Chciałbym stwierdzić, że słowo, które było przepowiadane przez proroków Starego Testamentu, słowo, które było szukaniem człowieka w ogrodzie Eden, bo cała Biblia to jest echo słów z Edenu. Adamie, człowieku, gdzie jesteś? I słowo wreszcie, gdy nadeszła pełnia czasów, stało się ciałem. Stało się ciałem, dokładnie ofiarą przebłagalną. Tam są takie dwa słowa, sarx i soma. Soma to jest ludzkie ciało, nasza somatyczność mówimy. A sarx oznaczało ofiarę z owieczki, z koźlęcia składaną Bogu jako ofiarę całopalną. Jezus stał się taką ofiarą całopalną. Słowo stało się ciałem. I można powiedzieć językiem współczesnej psychologii, że największym aktem empatii Boga do człowieka, jak bardzo Bóg rozumie człowieka, to jest Jego wcielenie. Słowo stało się ciałem. Nie ma piękniejszego wyrażenia. Słowo stało się ciałem. W tym stwierdzeniu słowo stało się ciałem mieści się męka, śmierć Jezusa. I to chciałbym wam dzisiaj, drodzy słuchacze, powiedzieć. Kiedy tutaj miałem przyjechać, kiedy zastanawiałem się, co wam powiedzieć. Bo często zastanawiam się, czy ja jestem naukowcem, czy ja jestem kapłanem, czy ja mam być po prostu człowiekiem, czy ja mam być tym, który ma być narzędziem w ręku Boga, tak jak to uczynił Elizeusz z Syryjczykiem Naamanem. On nie chciał przyjąć żadnej ofiary, on nie chciał żadnej wdzięczności, bo chciał, aby Syryjczyk powiedział: ja przekonałem się, że nie ma innego Boga prócz Boga w Izraelu. Nie ma innego. I chciałbym wam powiedzieć wszystkim, co takiego Jezus uczynił w mojej duszy, w moim sercu, jak pozmieniał moje życie, moje człowieczeństwo, moje kapłaństwo. Tą radością i tą wdzięcznością Bogu i dobrym ludziom, którzy jak aniołowie przez Niego zostali posłani, chciałbym wam dzisiaj tak jak ten psalm wyśpiewać. Dziękuję wszystkim dobrym ludziom, których Pan posłał, aby stanęli na mojej drodze. Za to Bogu dziękuję. I te czytania są właśnie właściwie takim, mają takie przesłanie. Kochać drugiego człowieka, kochać Boga. A wszystkie inne rzeczy, czy hebrajska fraza, czy taka, czy inna końcówka, czy to jest takie ważne? Czy to nas zbawia? Nad tym muszę się zastanawiać. Czy będę mówił takim akcentem, czy będę prostym człowiekiem? A może bardziej mądrym? Dziękuję. Thank you.
I kolejna osoba, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jerzy Antoni z Pomorza. Chciałem tutaj jedną taką kwestię poruszyć odnośnie tych trędowatych, którzy zostali niejako, są niewdzięczni wobec Pana Jezusa. Ja bym chciał wskazać na taką analogię, że oni, proszę, oni przede wszystkim nie dostrzegli w Jezusie Boga. A to jest niejako w analogii uwarunkowane tym do narodu wybranego, który faktycznie w całości jakby tego faktu nie zaakceptował. Czyli niejako naród wybrany okrył się tą chorobą, tą właśnie, tą skazą. Że w tym się człowiek nie odnosi do Boga, nie rozpoznaje Go. Czyli ja bym tu porównywał, szukał analogii między tymi trędowatymi, a całości narodu wybranego, który nie uznał Jezusa jako Boga i Zbawiciela. To bym chciał to wszystko powiedzieć. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Ksiądz doktor Marek Raszewski.
Nie ukrywam, że jestem tak pozytywnie zaskoczony takim pięknym komentarzem. Trędowaty rzeczywiście to człowiek odizolowany od świata. I ta trędowatość, ta choroba może dotyczyć nie tylko człowieka, pojedynczych jednostek, ale całego kolektywu, całej grupy społecznej. I czy to będzie dotyczyć Polaków, Żydów, ludzi różnych narodowości. Każdy człowiek, który odgradza się od miłości Boga, który nie buduje więzów przyjaźni z drugim człowiekiem, to właśnie jest ten człowiek trędowaty, który nie umie Bogu i ludziom dziękować za to, co otrzymał. Takie mówienie, że Polacy są dobrzy, Niemcy źli, Ukraińcy jeszcze bardziej okrutni, każde uogólnienie jest krzywdzące. I tam, gdzie jest człowiek, tam jest wielki poryw miłości, tam jest bijące ludzkie, pełne miłości serce, ale tam jest także nienawiść i zaciśnięta pieśń. W tym samym człowieku to się dokonuje. I dlatego ta choroba trądu, jeżeli nie będziemy powierzać tego wszystkiego Panu Bogu, jeżeli nie będziemy w życiu krzyczeć: Jezusie, ulituj się nade mną, przemień moje życie, uzdrów mnie, to wtedy będziemy trędowatymi do samego końca. Albo będziemy tymi, którzy doznali uzdrowienia we własnym mniemaniu, bo myślą, że są sami uzdrowicielami. A to tylko Jezus może wydobyć nas z największego dołu, z największego po ludzku bagna i wydźwignąć i sprawić: jesteś zdrowy. W psychologii, w psychiatrii są katalogi różnych chorób. Człowieka się kategoriuje. Ten człowiek jest taki. A choroba psychiczna jest chorobą jak każda inna, jak choroba żołądka, serca czy skóry. Dlatego też dziękujmy za wszystko Bogu. Powierzajmy Mu swoje życie. Niech to życie będzie tym echem słów trędowatych. Wołajmy do Boga jako chrześcijanie, bo dla świata jesteśmy trędowaci. Jesteśmy inni. Bo chrześcijanin ma być dla współczesnego świata, ma być po prostu egzotyczny. Jesteśmy egzotyczni. Nauka Jezusa jest egzotyczna, bo dzisiejszy świat, już to mówiłem w komentarzu, często asertywność, to się dzieciom mówi, bądź asertywny, mów nie. Mylą. Młodzi ludzie często mylą asertywność, powiem w cudzysłowie, z chamstwem. Ze zwykłym ludzkim chamstwem i arogancją. A my musimy być tymi, którzy w sposób pokorny wołają do Boga o pomoc, bo jesteśmy słabi, chorzy, tak jak ci trędowaci. To wszystko dokonuje się w Eucharystii. Dziękuję.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Dzwonię z Sokowa Podlaskiego. Mam na imię Bogusław. Ja się konkretnie odnalazłem w tym słowie z drugiego czytania, aby Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. No wiadomo, jeżeli coś ulega skrępowaniu, to jest martwe, bo nie działa w życiu. Natomiast widzę, że krępuje Słowo Boże wtedy, kiedy na przykład jestem na mszy, Słowo Boże idzie, a ja go nie słyszę, bo jestem czymś tam skrępowany. Ale jeszcze gorzej widzę, że to, że krępuje Słowo Boże poprzez rutynę i przyzwyczajenie. A znam to czytanie o tym trędowatych, wiadomo. Natomiast jeżeli to słowo żywo odbieram, bo akurat jestem w chorobie, jest to też jakaś forma też i trądu. Natomiast i zwracam się do Pana Jezusa, żeby mi pomógł wytrwać w tej chorobie, aby mnie uzdrowił, to wtedy to słowo zaczyna we mnie działać. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Budu zapłać.
Jeszcze raz dziękuję za ten komentarz. Przepiękny. Mianowicie Słowo Boże nigdy nie ulega skrępowaniu. Natomiast z mojej strony, bo ono i tak zapuszcza korzenie w moim sercu, nawet gdyby było to serce twarde jak granit, Słowo Boże może być podobne do takiej wody, która drąży tunel w skale. I Słowo Boże każdego dnia przynosi nam to samo, nawet ten sam fragment przynosi nam coś nowego, jakąś nową inspirację duchową. Coś wnosi do mojego życia, przemienia to życie, bo całe nasze życie, ja postrzegam tak swoje życie człowiecze i kapłańskie, że jest taką wspinaczką. Ja czasami zdarza mi się, i to muszę wszystkim powiedzieć, zdarza mi się, że po prostu upadam. Że upadam gdzieś tam, ale ktoś mnie trzyma, nie? Bóg nie pozostawia nas na pastwę losu. Nawet kiedy nam się wydaje, że Boga nie ma, to Bóg daje nam swoje słowo, konkretnych ludzi, i w kontekście tego Bożego Słowa konkretne sytuacje, konkretne spotkania z drugim człowiekiem, pomoc ze strony innych, no, staje się konkretna. Tak działa Pan Bóg. I tak działa Pan Bóg na kartach Pisma Świętego. Pan Bóg nie zmienia ludzkiego życia za pomocą uderzenia czarodziejską różdżką, tak jak czarodziejka. Tak pewnie myślał ten dowódca wojsk syryjskich Naaman, kiedy chciał ofiarować złoto i srebro Elizeuszowi. Ale Elizeusz był pewien, był przekonany, że jest tylko narzędziem miłości Boga, a nie jest czarodziejką czy wróżką, jak to było w Babilonie czy Asyrii. On nie był uzdrowicielem. I dlatego bardzo cieszę się, coraz bardziej cieszę się z tych pięknych, drodzy, komentarzy, bo to my wspólnie podchodzimy do chleba, do Słowa Bożego, które jest chlebem, stało się chlebem na Eucharystii, abyśmy nie ustali w drodze. Dziękuję.
Bardzo proszę, halo? Jesteśmy na antenie.
Cześć Boże.
Szczęść Boże.
Bo ja nie do końca zrozumiałem tej różnicy między posłuszeństwem tych, którzy poszli do kapłanu, tak? A nie posłuszeństwem tego, który wrócił, tak? Bo jeżeli jest powiedziane, że oni byli jakby powiedzieć, różnego pochodzenia, no to jaka tu jest, co tu jest najważniejsze, tak? Ważniejsze jest posłuszeństwo słowu, oczywiście to jest ważne, i żeby dokonać jakiegoś, żeby je wypełnić, tak? Czy ważniejsza jest wiara, tak? Bo on wrócił ze względu na wiarę. Jezus powiedział, twoja wiara cię uzdrowiła. Więc ja się zastanawiam nad... Chodzi mi kilkanaście minut wcześniej dzwonił słuchacz, który miał ten sam problem, tak? Który powiedział, że ktoś kazał, jakiś tam ksiądz sprzątał, a ktoś mu chciał pomóc, a on go odpędził, no. Więc tu jest jakaś analogia, tak? Innymi słowy, chodzi mi o to, że jaka jest głębia tej przypowieści? Sens istotny i zbawczy. O to mi chodzi. Tak, to dziękuję. Byłbym wdzięczny za odpowiedź z Panem Bogiem.
Jak ma Pan na imię?
Maciej.
Panie Macieju, dziękujemy.
Panie Macieju, tak jak każda przypowieść, każde przepowiadanie Pana Jezusa nie ma charakteru płaskiego, jest trójwymiarowe. Mianowicie, możemy tę perykopę rozważać pod kątem prawa izraelskiego, żydowskiego z tamtego okresu, że ktoś, kto został uzdrowiony, szedł do kapłanów, składał ofiarę. Możemy tutaj przytoczyć postać Samarytanina. Przecież Samarytanin był znienawidzony przez Żydów. On nie mógł iść do kapłanów, aby pokazać się, że jest oczyszczony. Bo oprócz tego, że kapłani by stwierdzili, że jest oczyszczony, to stwierdziliby, że jest Samarytaninem, a więc niegodnym zbawienia. Samarytanin nie tylko był trędowaty, już był odrzucony, ale był jeszcze Samarytaninem, znienawidzonym. I przyszedł on do Jezusa, nie do kapłanów. Dla niego on upadł przed Jezusem, uznał w nim Boga. Ale ewangelista nie stwierdza, czy on nie poszedł potem do kapłanów, aby ci stwierdzili jego zdrowie fizyczne. Tego nie wiem. Jezusowi chodzi przede wszystkim o ukazanie prawdy, że każdy człowiek jest zbawiony, nie tylko w wymiarze właśnie konfesyjnym, czy narodowościowym, bo Izraelici tak o sobie mówili. Nawet dziś, gdy rozmawia się z Żydami wierzącymi, to czuje się ich wyższość w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Natomiast Jezus mówi o zbawieniu, o tak zwanym uniwersalizmie zbawczym. Nawet ten Samarytanin będzie zbawiony. I o to chodzi w tej przypowieści, że Jezus jest lekarzem, bo to jest ewangelista Łukasz. To ukazuje Jezusa jako lekarza ludzkiej duszy i ludzkiego ciała. I każdy może zostać zbawiony. Dziękuję. Na zakończenie naszych rozważań, dziękując Bogu za wszystko, zacytuję raz jeszcze słowa psalmu 98. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. Zwycięstwo zgotowała mu jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wraz z tym, który cierpiał na trąd duszy i ciała, błagam Cię, Boże, w utrapieniu duszy mojej, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Z niewidomymi, utrapionymi własną ślepotą i pogrążonymi w wiecznej nocy podnoszę do Ciebie, Panie Boże, mój krzyk. Ja nie nazywam Cię, Jezu, synem Dawida, lecz nazywam Cię synem Boga, który jest najwyższą istotą. Nie tylko nie nazywam Cię, Panie Jezu, mistrzem, nie tylko nazywam Cię mistrzem, lecz wierzę, że jesteś Panem nieba i ziemi. Nie tylko wierzę w dotknięcie Twojej ręki, o Boże, miłosierny i bliski, lecz wierzę w moc Twego słowa, którym możesz mnie uzdrowić. I o tym chciałem dzisiaj powiedzieć w swoim osobistym świadectwie. Każdy z nas na mocy Chrztu Świętego zostaje w jakiś sposób konsekrowany, ukształtowany, wybrany i posłany, by dawać świadectwo o Bożej miłości, często niewygodnej, bo wymagającej przemiany ludzkiego serca. Świadczyć o tym, że jestem uzdrowiony, że zostałem uzdrowiony, to jest bardzo trudne, ponieważ nawet najbliżsi mogą mnie odrzucić wtedy, ale ja rzucam się w przepaść Bożej miłości. Korzystając z życzliwości ojców redemptorystów, pozdrawiam serdecznie Jego Ekscelencję księdza biskupa Wiesława Meringa, pasterza kościoła włocławskiego, kapłanów z diecezji włocławskiej, moich rodziców, siostrę, przyjaciół, bo ci moi przyjaciele to są aniołowie zesłani z nieba, i kochanych parafian z Włocławka Ruzinowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Wielki Bóg zapłać księdzu doktorowi Markowi Raszewskiemu za dzisiejszą audycję Szukając Słowa Bożego. Wielkie Bóg zapłać wszystkim, którzy się włączali w tę audycję, i wszystkim za uwagę.